Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku DigiTalks. Dzisiaj taki temat, który ciągle wraca i który z perspektywy bardzo wielu osób jest bardzo ważny. I to jest przekwalifikowywanie się, szukanie nowej pracy, zmiana w ogóle dla siebie na rynku pracy. W czasach, kiedy sztuczna inteligencja rzeczywiście, po pierwsze z jednej strony daje nam ogrom możliwości, ale z drugiej strony też kawałki tej pracy odbiera. Absolutnie w nadchodzących dziesięcioleciach, a myślę, że w nadchodzącym, w tym dziesięcioleciu, wraz ze wzrostem tempa zmian technologicznych, naprawdę miliony pracowników będą potrzebować nie tylko podnoszenia kwalifikacji, ale przede wszystkim właśnie przekwalifikowywania. I to jest mocno złożone wyzwanie społeczne i będzie ono wymagało od pracowników z jednej strony zdobycia nowych umiejętności, ale dla bardzo wielu z nas ono się skończy zmianą zawodu. Więc najpierw chciałabym powiedzieć o takim aspekcie od strony firmy, bo wiem, że wiele osób, które mnie słucha, też jest związane z organizacjami, jest menadżerami w organizacjach, ma wpływ na to, jak organizacja pracuje z przekwalifikowywaniem pracowników. Wiele osób jest tutaj z HR-ów, więc taki początek trochę bardziej generalny dla osób, które chcą się przebranżowić wewnątrz organizacji oraz dla organizacji, a potem taki bardzo indywidualny zestaw, moim zdaniem, najlepszych kroków, które rzeczywiście doprowadzą do przekwalifikowania się i do poszukiwania skutecznego już nowej pracy w nowej roli. Dlaczego ja sobie myślę, że mogę o tym opowiadać? Ja jeszcze przed czasami AI dość często podejmowałam taką decyzję, żeby po prostu zupełnie porzucić, no już nie często, ale kilka razy w ciągu całego życia podjęłam taką decyzję, żeby porzucić to, w czym się bardzo dobrze już specjalizuję i poszukać ścieżki w innym miejscu. Taką myślę, takie dwa ważne shifty w moim życiu, które sobie sama zafundowałam jeszcze dużo wcześniej, zanim powstały takie modne słowa jak reskilling i upskilling. Pierwszy to był przejście z mojej pracy, gdzie przez pierwsze 10 lat kariery pracowałam w reklamie i tam piłam się po szczeblach kariery i rzeczywiście w pewnym momencie doszłam do wniosku, że kolejny szczebel wewnątrz tej kariery nie jest dla mnie interesujący i zdecydowałam się na przejście na drugą stronę barykady, czyli na pozycję dyrektorki marketingu w korporacji, gdzie spędziłam kolejne ponad 10 lat w tym obszarze, powoli też rozszerzając swoje kompetencje od samej komunikacji, poprzez cały marketing, poprzez też sponsoring, poprzez też miękkie tematy HR-owe, poprzez tematy restrukturyzacyjne, a potem nagle uznałam, że chciałabym mieć pracę, która ma większe znaczenie takie ludzkie, która jest dobrosprawcza, która też nie jest z takiego wysokiego szczebla, tylko chciałam troszkę z powrotem, że tak powiem, zanurzyć ręce w pracy i założyłam na początku jedno dwuosobową fundację, w której po prostu od zera uczyłam się całej masy rzeczy. Także to są takie moje przekwalifikowywania i myślę, że dlatego uważam, że po pierwsze to jest rabialne, po drugie to jest możliwe absolutnie w każdym wieku. No druga moja taka fundamentalna zmiana nastąpiła w okolicach 40, tuż przed, więc myślę, że to jest też odpowiedź na pytanie wielu osób, które do mnie piszą, zwłaszcza wielu kobiet, że jak mam 35, 40, 45, 50, naprawdę to jest kwestia tego, jaką decyzję podejmiemy, a nie bardziej ile mamy lat. I myślę, że to jest możliwe, ale potrzeba pewnej systematyzacji tego procesu i chętnie się podzielę właśnie tutaj dzisiaj też z wami takimi bardzo moimi własnymi przemyśleniami, co się dzieje wtedy, jakie procesy w nas zachodzą i jak sobie trzeba z nimi radzić. Więc jedziemy od tej strony takiej bardziej zawodowej, bardziej korporacyjnej, biznesowej. Takie są dane, że rzeczywiście tych rzeczy się będzie dużo działo. W 2019 roku na przykład Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OBWR pokazywała taką prognozę, że w ciągu najbliższych 15-20 lat nowe technologie wyeliminują 14% miejsc pracy na świecie i 32% zmienią radykalnie, tak że ludzie będą musieli się przekwalifikować. I to były dosyć mocne liczby, które generalnie obejmowały ponad miliard pracowników na świecie, a w ogóle jeszcze nie uwzględniały powstania czatu GPT i innych generatywnych sztucznej inteligencji, nowej fali płynącej na tym rozwoju i kolejnych technologii, kolejnych rozwojów, i zmian technologicznych, które właściwie bez przerwy widzimy, jak na przykład powstanie Devina, czyli praktycznie już samodzielnego programisty. Postęp technologiczny bardzo zmienia zapotrzebowanie na umiejętności. To się dzieje w szybkim tempie. Po pierwsze, nowe technologie, automatyzacja obsługują, jak wiecie, bardzo dobrze rosnącą liczbę powtarzalnych zadań, takich, które łatwo jest opisać i skwantyfikować, ale też coraz bardziej wyrafinowane prace oparte na wiedzy są w stanie wykonywać. Już robią badania, programują, piszą za nas wiele rzeczy takich, które nie wymagają jakiegoś naszego wybitnego wkładu czy naszej kreatywności, ale po prostu całą masę rzeczy, którą piszemy codziennie, to są takie rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, jak podsumowania spotkań. I wcześniej uważaliśmy, na co chcę zwrócić uwagę, wcześniej uważaliśmy te rzeczy za tak zwane bezpieczne dla człowieka, a tak naprawdę kilka miesięcy zmian pokazuje, że rzeczywiście technologia już potrafi je naśladować. To znaczy, że na takie rozwiązania nadchodzące trzeba się też przygotować. Średni taki okres dzisiejszy trwania jakichś umiejętności to jest około 5 lat, a w niektórych dziedzinach technologii to jest nawet 2,5 roku, kiedy wydawało nam się, że jakaś umiejętność jest na przykład umiejętnością, kompetencją przyszłości, a potem się okazuje, że ona jest już zastępowalna przez technologię. Także z jednej strony mamy trochę czasu i pamiętajmy, nie wszyscy pracownicy, tak zwani wiedzowi, będą tracili pracę w nadchodzących latach. Sporo prac jest bardzo bezpiecznych, wręcz będzie pracami lepszymi, dlatego że będziemy otoczeni tymi narzędziami, mogli sobie zautomatyzować, no co już większość zresztą z osób robi, zautomatyzować całą masę takich zadań. My ostatnio w zespole sobie gadaliśmy o tym, Boże, jak sobie nie wyobrażam, jak to było przed czatem GPT, kiedy te wszystkie rzeczy trzeba było jeszcze robić. A teraz i tak mamy sporo różnych wyzwań, ale wydaje się, że one są bardziej intelektualne, kreatywne i są raczej takimi wyzwaniami myślenia bardziej strategicznego, wprowadzania pewnych nowych rozwiązań, bo wiele, wiele innych rzeczy robi za nas już technologia. Ale warto zwrócić uwagę, że sztuczna inteligencja i w ogóle inne nowe technologie bardzo zmieniają charakter tego, co robimy i w efekcie rzeczywiście wielu z nas będzie potrzebowało takich zmian. World Economic Forum, na który się często powołuje, Światowe Forum Ekonomiczne, w swoim raporcie mówi, że 1/4 miejsc pracy, czyli takie 23%, ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 5 lat, to jest raport z 2023 roku, przy czym 69 milionów miejsc pracy powstanie, a 83 miliony miejsc pracy zostaną zlikwidowane. No i właśnie wszyscy szukamy dzisiaj tak zwanych miejsc pracy jutra. Ja na Instagramie staram się powoli opisywać różne zawody przyszłości, które się albo pojawiły, albo z dużym prawdopodobieństwem pojawią się w najbliższych latach i staram się opisywać możliwości, jak do tych zawodów dotrzeć, w sensie jak się na nie przekwalifikować. Nie zawsze to są idealne wskazówki, tutaj jest bardzo dużo pracy indywidualnej do zrobienia, bo nie zawsze jest tak, że pójdziemy do konkretną uczelnię albo na konkretny kurs i konkretne kompetencje zdobędziemy, bo to nie zawsze jest takie proste i nie zawsze szkoły są też przygotowane. Wiele osób do mnie pisze, opowiadając, że zapisały się gdzieś na jakieś podyplomowe studia czy na jakieś kursy i były kompletnie rozczarowane. Także tutaj taka uwaga, że proszę, sprawdzajmy również, gdzie chcemy taki kurs zrobić i jakie są opinie na ten temat. Naprawdę, a oprócz tego dzielmy się. Jeżeli coś nam się nie podobało, jeżeli coś było naprawdę słabe, jeżeli wykładowcy naprawdę nie rozumieli za bardzo, o czym opowiadają, mieli mniejszą wiedzę niż my, bo tak się często zdarza, piszmy o tym, komentujmy, dajmy szansę innym, żeby nie popełnili tego błędu. Kochani, co jeszcze z takich ważnych rzeczy? W większości organizacji inicjatywy związane z przekwalifikowaniem w tych organizacjach, które mądrze do tego podchodzą, są wspierane przez liderów wyższego szczebla, czyli zarząd daje do tego zgodę. Tak naprawdę edukacja, reedukacja, wszystkie procesy reskillingowe i upskillingowe, co u wielu moich klientów widzę, bo też bardzo dużo moich wykładów i warsztatów czy w naszych Digital University to jest współpraca z klientami, którzy takie właśnie mają podejście, mają bardzo dużo organizacji. Zazwyczaj organizacji dużych, nie zawsze w mniejszych organizacjach, ale też się to zdarza. Więc firmy biorą na siebie odpowiedzialność, prowadzają takie programy. Mało tego, robią mapping kompetencji potrzebnych wewnątrz organizacji, mapping kompetencji, które mają w organizacji i te procesy razem z pracownikami przygotowują. Na przykład firma Ericsson opracowała wieloletnią strategię poświęconą podnoszeniu i zmianie kwalifikacji wewnątrz organizacji i oni systematycznie definiują krytyczne umiejętności, które są związane ze strategią, które odpowiadają różnym programom akceleracyjnym, różnym umiejętnościom, różnym celom zmiany tych umiejętności. Tak naprawdę wielu, na przykład Ericsson, firma, która jest związana też z telekomunikacją, ma na przykład cały program, który pozwala przekształcać ekspertów od telekomunikacji w ekspertów od sztucznej inteligencji i od nauki o danych. Więc to jest taki ogromny i wiele firm ma tego typu programy lub ma w planach ich budowanie. I to, co jest ważne, żeby firma miała taki projekt na wysokim priorytecie i na wysokim poziomie inwestycji, żeby czyniła go częścią celów i kluczowych wyników, które kadra kierownicza przedyskutowuje co kwartał albo ma w swoich celach co kwartał. Dlatego, że co innego jest powiedzieć, ważna jest dla nas restrukturyzacja, właśnie przekwalifikowanie i dokwalifikowywanie pracowników, a potem puścić to na dalszy plan, a powiedzieć tak, przede wszystkim dowozimy wyniki, bo to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. Po prostu musimy te procesy umieścić w centrum naszego rozwoju biznesowego. Inaczej w którymś momencie po prostu będzie niemożliwe dowiezienie wyników. I w Ericssonie akurat, to jest fajny przykład, 15 tysięcy pracowników w ciągu 3 lat, także naprawdę mega efekt, zostało przeszkolone w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji. Niestety nie dopatrzyłam się danych, co tam było konkretnie, ale generalnie są to bardzo imponujące wyniki. Wiemy o tym, że odrywanie pracowników od codziennej pracy, żeby wzięli udział w jakimś szkoleniu czy w reedukacji, może być kosztowne i trudne logistycznie, ale z kolei BCEK zrobił takie bardzo dobre badanie w 2021 roku, które pokazało, że 65% z ponad 200 tysięcy pracowników, którzy uczestniczyli w badaniu, więc to było duże badanie, 65% twierdzi, że woli uczyć się jakoś w obrębie pracy. Więc bardzo dobrze działają takie szkolenia, które są uzupełniane mentoringami wewnątrz organizacji, jakimś shadowingiem zadań, shadowingiem całego stanowiska, wewnętrzne praktyki, różnego rodzaju okresy próbne, żeby ludzie mogli sobie sprawdzić. I wiadomo, że to wprowadza pewnego rodzaju zamęt do organizacji, a z punktu widzenia pracownika jest trudne, dlatego że ja osobiście muszę wziąć na siebie wtedy trochę więcej obowiązków. I tu trzeba to wypośrodkować. Z jednej strony organizacja musi dać tę przestrzeń. Na przykład są organizacje, które dają jeden dzień na edukację przez jakiś okres 2 lat. Jeżeli sponsorujemy pracownikowi jakieś zewnętrzne szkolenia, czy też na przykład zaadaptujemy współpracę z jakąś uczelnią, to potem zaczynamy, jakby idziemy w dalsze kroki. Jeżeli wyrażamy zgodę, jeżeli partycypujemy w częściach kosztów tego uczenia, to wtedy na przykład dajemy też wolne pracownikowi, bierzemy pod uwagę, że on przez rok, czy 2 lata, czy 3 miesiące będzie pracować na przykład 4,5 dnia, prawda? Jest to bardzo, bardzo istotne. Na przykład, nie wiem, w kilku bankach na świecie są takie już projekty, które się składają na przykład z 3-4-miesięcznych stażów zawodowych w nowej roli, podczas którego pracownicy biorą udział i w takich szkoleniach symulacyjnych na stanowisko, zazwyczaj to jest stanowisko w górę, ale też mają takie kilkumiesięczne wdrożenie na tym stanowisku i to jest na przykład staż w tym miejscu albo na przykład właśnie taki job shadowing, gdzie obserwuje się obecnego menadżera, który będzie to stanowisko zwalniał. Więc wiele takich rzeczy jest bardzo ważnych, czyli wsparcie organizacji jest kluczowe. I jak patrzymy z perspektywy swojej własnej, to najpierw rozejrzyjmy się porządnie po swojej organizacji. Jeżeli pracujecie w dużych organizacjach typu kilka tysięcy pracowników, to naprawdę możecie o takich procesach nie wiedzieć i tak naprawdę niekoniecznie wcale część z tych procesów musi być ściśle związana z tym, co robią HR-y, bo mogą być też różne inicjatywy w różnych działach. Warto przyłożyć ucho, podpytać różnych osób, zgłaszać się na różnego rodzaju spotkania, wewnętrzne konferencje, wewnętrzne wykłady, po to, żeby tej wiedzy na ten temat zdobyć i zastanowić się, czy wewnątrz organizacji rzeczywiście nie jest to najlepsze miejsce, żeby się właśnie przekwalifikowywać. Dane z takich wywiadów, które czytałam, pokazują, na przykład bardzo ważne jest, i to jest znowu dla pracodawcy, żeby takie docelowe role bardzo dobrze opisać, tak, żeby pracownicy mogli być nimi bardziej zainteresowani tym przekwalifikowaniem, bo jeśli taka ścieżka kariery, która jest dla nich kompletnie nowa, staje się oczywista i samo przekwalifikowanie wydaje się wtedy bardziej sensowne i skuteczne, bo jest bardzo związane też z dobrze opisanym stanowisku, no to ludzie nie są rozczarowani. Ludzie są, wówczas dokładnie wiedzą, czego oczekiwać, ale też pamiętajmy o tym, że przekierowanie siebie, czy z punktu widzenia firmy pracowników, do zupełnie nowych zadań wymagają się dodatkowych rzeczy, takich jak na przykład pomoc w nauce nowych norm i nowej kultury pracy, w odnalezieniu się w nowym środowisku, nowej sieci kontaktów, też pewnego zestawu umiejętności miękkich, które niekoniecznie jest związane z samym zawodem, z samym zakresem obowiązków, ale na przykład z odnalezieniem się w tym środowisku zawodowym. Tak? Także jest nieoceniony też coaching i mentoring jako bardzo, bardzo dobre narzędzia takie, żeby pomóc człowiekowi w tych trudnych pierwszych miesiącach osadzić się. I tu znalazłam w Amazonie bardzo fajny projekt, bardzo fajny jakby przykład przywództwa w tej dziedzinie. Prowadzi bardzo dużo programów mentorskich, które pomagają przy przekwalifikowywaniu pracowników. Ten taki system Have Your Buddy, który łączy poprzednich uczestników programu z obecnymi uczestnikami programu, tak żeby ten, kto już go przeszedł, mógł temu, kto go przychodzi, właśnie pomóc wyjaśnić i tak dalej. Amazon zapewnia też bardzo fajny coaching kariery dla pracowników, którzy dokonują szczególnie trudnych zmian, jak na przykład takie zmiany, które wiele firm robi, czyli na przykład z pracownika magazynu na przykład na pracownika gdzieś w jakichś pracach programistycznych, tak? To jest duży shift też taki kulturowy dla pracownika i warto się wtedy też pochylić nad tym, żeby pomóc pracownikowi się lepiej zorganizować. Jakby make long story short, ponad 130 tysięcy uczestników już taki program w Amazonie przeszło. Właśnie, warto powiedzieć, że potrzebny nam jest czas i uwaga. My też często wstydzimy się rozmawiać z pracodawcami. Ja się spotykam z wieloma osobami, to jest bardzo częste, że trochę się krygujemy. Nie pójdę zapytać, bo jest tak dużo pracy, nie pogadam, nie powiem o tym, że chcę to czy to. Pamiętajcie, że aktualny pracodawca też bardzo często chce nas utrzymać w pracy, bo koszty zatrudniania nowej osoby są znacznie wyższe niż przekwalifikowanie obecne i to wiele mądrych organizacji już wie. I dlatego to jest bardzo istotnym elementem, żeby w firmach rozmawiać. Na przykład właśnie, czy mogę poprosić o wolny pół piątku, czy o wolną, nie wiem, od 14 środę, bo właśnie wtedy chcę wziąć szkolenia, właśnie wtedy chcę się edukować i to są też rzeczy, które się dzieją. W wielu firmach się to dzieje. Dzieje się to, nie wiem, jak znalazłam przykłady w CVS, znalazłam przykłady w wielu różnych bankach, znalazłam przykłady w wielu firmach ubezpieczeniowych, że na takie rzeczy firmy wyrażają zgodę. Jeden fajny, bardzo ważny mój wniosek, pamiętajcie, że zmiana zawodowa wymaga współpracy wioski. Wymaga współpracy, wymaga wzięcia pomocy od wszystkich najbliższych osób, czy to w pracy, czy to w domu. Pamiętajmy o tym, że to jest moment, czas, czy on ma pół roku, czy kilka miesięcy trwać, to on wymaga od nas zdwojonej pracy, więc przy domowych obowiązkach, przy dzieciach, przy jakichś czymś, co do tej pory było w naszym codziennym skopie zadań, musimy się podzielić z najbliższymi, musimy z nimi o tym pogadać, musimy im powiedzieć, słuchaj, teraz będziesz robić ty, pogadać z partnerem, z partnerką, czy może przejąć część takich chociażby domowych obowiązków, no bo to będzie wymagało, bo przekwalifikowywanie się to jest bardzo dużo nauki w trakcie, kiedy zazwyczaj też mamy jeszcze inną pracę, więc tutaj zachęcam i nas tak indywidualnie, jak i zachęcam firmy, żeby o tym myślały. Myśląc o zmianie i pracy, rozejrzyjcie się też po NGO-sach. Jest cała masa możliwości kursów, stażów, które w różnych organizacjach non-profit możemy zdobyć, czy możemy się dowiedzieć, czy też poprzez jakieś darmowe materiały, czy też poprzez jakiegoś rodzaju tworzone przez te organizacje kursy, szkolenia, warsztaty, albo też staże w jakiejś tam organizacji, która nam się pomoże przekwalifikować i często dać różne bardzo ciekawe możliwości. Bardzo ważne jest wzięcie też takiej odpowiedzialności za samodzielne uczenie się. I to jest tak naprawdę, my zawsze musimy się, myślimy o tym, że okej, dobra, to wezmę sobie jakieś szkolenie i to szkolenie mi wszystko zapewni. Pamiętajmy, że umiejętność samodzielnego uczenia się i adaptacji jest tu, ma kluczowe znaczenie, ale też adaptacji na przykład technologicznej. Wiele, wiele miejsc, nowych miejsc pracy będzie od nas wymagała też swobodnego poruszania się po chociażby używania generatywnej sztucznej inteligencji, całej masy aplikacji, które będą nam sprzyjały, które nam pomogą właśnie w zautomatyzowaniu części zadań, żebyśmy mogli się skupić na innych. I to są rzeczy, których też powinniśmy się uczyć sami. Edukacja właśnie, czy wyszukiwanie sobie różnych kursów online. Bardzo często jest tak, że my szukamy gotowych rozwiązań, które nam ktoś poda. Pamiętajmy o tym, że przekwalifikowywanie się ogromnie dużo wymaga od nas indywidualnej rzeczy, tak? Indywidualnego zaangażowania. Przygotowanie do samej pracy jest niezbędne, ale edukacja też nas musi przygotowywać do właśnie budować umiejętności krytycznego myślenia, myśleć o takich szerokich wyzwaniach, jakie są zmiana klimatu, jakim są nierówności, które też są praktycznie w większości zawodów dzisiaj potrzebne, ale też rozbudzanie ciekawości w sobie, ciekawość, słuchajcie, to jest istotne, bo to jest tak, że te stanowiska nowe, one nie są wąskie, one są trochę generalistyczne bardzo często, to znaczy musimy szereg różnych kompetencji posiadać i dlatego to, że się przekwalifikujemy z czegoś, że z jakimś doświadczeniem idziemy, to też jest ważną wartością. Będę o tym za chwilę mówiła. Ale pamiętajmy, że taka ciekawość, taka otwartość i chęć uczenia się przez całe życie jest w ogóle kluczem, dlatego że to będzie bardzo ważne. Nie należy zapominać o kwestiach etycznych. Częścią każdego zawodu, moim zdaniem, powinno być dzisiaj myślenie o tym, jak wygląda dzisiaj prywatność danych. Bardzo głębokiego rozumienia. Zrobię zresztą odcinek bądź dwa. Czekam na to, z kim będę mogła z Komisji Europejskiej pogadać, ale zrobię taki odcinek, żeby wam opowiedzieć dokładnie o tych wszystkich regulacjach, bo to jest coś, co powinniśmy znać. Jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki przy pracy z technologiami, jakie też Unia daje nam tutaj możliwości. Więc takie rzeczy jak prywatność danych, stronniczość algorytmów, deepfake, fake newsy, utrata miejsc pracy, automatyzacja, to są rzeczy, które przy każdym zawodzie powinny być nam znane. No właśnie, teraz przechodząc już do takich konkretnych wskazówek indywidualnych, to chcę powiedzieć, że wiele osób popełnia taki błąd i wiele osób ze mną, które ze mną rozmawia tak trochę osobiście, mówi, że chce po prostu zmienić zawód. Podejmuje tę decyzję i mówi, dobra, rzucam obecną pracę i rozpoczynam poszukiwania sobie nowego powołania. Tak? I to jest zazwyczaj dużo większe. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale bardzo trudno jest przekwalifikować się i znaleźć nową pracę w 3 miesiące, nową w innym obszarze, bo pewnie w tym samym obszarze jest łatwiej. Dlatego szukajmy różnych możliwości przekwalifikowywania i dokwalifikowywania wciąż pracując w miejscu, w którym pracujemy. Takie, to się też wiąże, jak się rzucamy tak na głęboką wodę. Ja akurat teraz zrobiłam w ten sposób, to nie zawsze nam się wydaje, znaczy często myślimy zbyt optymistycznie. Czasami to zabezpieczenie finansowe wydaje nam się większe niż jest. Nie bierzemy też pod uwagę takiej rzeczy, że nawet jeżeli na tym koncie jest bardzo dużo, to jeżeli na nie nie przebywa, a z niego ubywa, buduje się jakiś taki dodatkowy, ogromny stres, który kompletnie nie jest nam potrzebny, kiedy całą uwagę musimy skupić na reedukacji. Pamiętajmy o tym, że cały proces jest dosyć wymagający i posiadanie regularnych dochodów podczas tego przekwalifikowywania jest istotnym elementem. No właśnie, jak się przekwalifikować? Takich kilka, bodajże 10 tutaj mi wyszło tych różnych zasad, które uważam, że powinno się wprowadzić. Pierwsza jest taka, której już powiedziałam, czyli nie rzucajmy obecnej pracy. Czasami jesteśmy w takim stanie, że już mamy wszystkiego dosyć, że już nie chcemy, że już mamy to kompletnie gdzieś, że po prostu nie wyobrażamy sobie momentu przyjścia kolejnego dnia do pracy, natomiast z rozkoszą wyobrażamy sobie moment, w którym trzaśniemy, zamkniemy laptopa i zamkniemy drzwi i więcej tam nie wrócimy. Ale tak jak mówię, po pierwsze trzeba sprawdzić wszystkie możliwości wewnątrz organizacji, jeżeli oczywiście uważamy, że dalej chcemy w niej pracować. No bo to są dwa pytania. Czy na przykład chcemy się przekwalifikować, bo się rozwija technologia i uważamy, że ten nasz zawód przestanie mieć sens. Czy chcemy się przekwalifikować, bo w tym obszarze nam się źle pracuje, nie dogadujemy się z kimś. Czy cała firma jest nie dla nas, tak? Nie chcemy pracować w tej firmie. Bo być może w innym obszarze w tej samej firmy są bardzo ciekawe, fajne możliwości. Można to zrobić płynnie, mniej boleśnie. Także pamiętajmy, że najpierw pierwszy moment to jest taki, nie rzucajmy pracy, rozejrzyjmy się wokoło. Zobaczmy, co może się przydać z tego, co już mamy. Więc ja w ogóle rekomenduję założyć sobie oddzielny nowy zeszyt. Ja rekomenduję pisanie ręczne. No pięknie pracuje z naszą kreatywnością, pięknie pracuje z naszym mózgiem. Więc zeszycik i prowadzimy wszelkiego rodzaju notatki, zapisujemy w tym zeszycie wszystko, co nam się skojarzyło, gdzie nam zaświeciła lampka, co nas zainteresowało, jakaś kompetencja, jakaś cecha, jakiś kurs, jakieś szkolenie, jakiś podcast, jakieś wideo, jakieś kilka przykładów ciekawych szkoleń i tak dalej. Nawet jeśli nie możemy ich teraz przeprowadzić, teraz wziąć udziału, wpisujemy sobie to w ten zeszyt. Pierwszy taki, to jest taki rekonesans nasz, tak? Przyglądamy się sobie, przyglądamy się temu, co robimy. Słuchajcie, wszyscy będziemy się przekwalifikować kilka razy w ciągu życia. I to nie dotyczy tylko 25-latków. I teraz, jeżeli chcemy się przekwalifikować, jeżeli musimy się przekwalifikować kilka razy w ciągu całego życia, to musimy wiedzieć o tym, że na pewno to będzie znacznie przyjemniejszy proces, jeżeli będziemy robić to, co lubimy, albo to, co dobrze umiemy robić. Dlatego tak znaczącym elementem jest przyjrzenie się swoim podstawowym kompetencjom, albo swoim, to też się nam zmienia z wiekiem. Mając 25 lat, lubimy różne rzeczy, inne, albo inne rzeczy chcemy robić, inną mamy na przykład, nie wiem, poczucie misyjności, a mając 45 lat inne, więc to jest tak, że co jakiś czas trzeba się sobie przyglądać. I mam naprawdę na myśli przyglądanie się wnikliwe, zrobienie jakichś ciekawych testów, jakichś sobie różnych zabaw ze swoimi kompetencjami, odpowiadanie sobie na różne czasami dziwne pytania, jakim chciałabym być zwierzęciem, bo to wszystko nam daje odpowiedzi na temat siebie, takie nieoczywiste, które wcale nam się nie wydają taką codzienną naszą refleksją. I zobaczmy z tych rzeczy, co nam się może przydać i przyglądajmy się temu wielokrotnie, jak będziemy przeglądać, już będziemy podejmować decyzję o tym, jaki zawód chcemy nowy, to żebyśmy zobaczyli, co już mamy do tego zawodu, co możemy już do tego nowego CV wpisać. Co jest dla mnie ważne? Takie rzeczy są super istotne. Czyli stwórzmy sobie taką listę rzeczy, tak? Czy na przykład chcę być w kontakcie z klientami, czy to lubię, czy na przykład jestem otwarty na podróżowanie, tak? Czasami, nie wiem, przychodzą do mnie też kandydaci, którym zmieniam pracę, bo na przykład zmienił mi się styl życia i na przykład tak częste wyjazdy służbowe już niemożliwe są dla mnie, prawda? Więc takie pytanie, które sobie musimy odpowiedzieć. Czy na przykład chcę pracować z domu, czy jestem otwarta, czy otwarty na pracę z biura, bo to też w różnych firmach różnie wygląda. Czy może jesteśmy jakoś bardzo zakręceni na jakiejś konkretnej branży, czy chcemy pracować właśnie stricte z technologią, czy wręcz zupełnie chcemy mieć zawód jak najmniej związany z technologią, więc róbmy sobie taką, jak się ładnie to nazywa, osobista inwentaryzacja i ten dzienniczek taki jest super potrzebny. Co lubię w swojej pracy? Odpowiedź na takie pytanie. I potem czytajmy te swoje odpowiedzi wielokrotnie i zaczniemy wtedy widzieć siebie w takim troszkę innym aspekcie, takim, że już nie biegniemy do przodu w tym chomiczym kółeczku. Często stosuję to porównanie, ale naprawdę uważam, że my tak pracujemy. I właśnie w związku z czym nie mamy czasu na tę refleksję, tak? Zastanówmy się właśnie, gdzie były nasze sukcesy, kiedy odnosiliśmy, jakie mamy umiejętności, jakie zdobyliśmy ostatnie umiejętności, jakie mamy wartości, co lubimy poza pracą, jakie mamy zainteresowania poza pracą, tak? Czy na przykład robimy jakiś wolontariat, czy coś innego, czy chcielibyśmy i to wszystko sobie tam spisujmy. Potem druga rzecz to jest też bardzo ważne pytanie, czy musimy podjąć decyzję, czy chcemy zmienić branżę, czy chcemy zostać w tej samej branży. Czy to jest tylko taki bardziej patrzymy na temat, bardziej patrzymy w kierunku upskillingu, czyli mniej więcej podoba nam się to, co robimy i dalej się chcemy w tym kierunku rozwijać gdzieś tam w tej bańce tego obszaru, ale chcemy się dokwalifikować, chcemy po prostu lepiej rozumieć te wszystkie nowe aplikacje, które mogą nam pomóc w pracy, chcemy wprowadzić szybszy, większy proces automatyzacji i tak dalej, i tak dalej. Bo to są troszkę dwie różne rzeczy. I dwa różne podejścia, więc to jest moment w tym drzewku naszym, przygotowywanie się do zmiany pracy, żebyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli, czy zmieniamy branżę i wtedy musimy się nauczyć tej branży. Mam taką koleżankę, która mi kiedyś powiedziała zdanie, które mocno zapamiętałam, że to, że chcę robić coś zupełnie innego i wydaje mi się to super, może wynikać nie z tego, że ta branża jest rzeczywiście super, tylko może wynikać z tego, że kompletnie nic na jej temat nie wiem. I dlatego ta wiedza, to przygotowanie jak najbardziej szczegółowe, jak najbardziej wnikliwe, praktyczne jest bardzo ważne. Teraz też przechodziłam przez taki proces wyboru szkoły, do której moja córka chce aplikować i też starałyśmy się nie tylko poznać opinię o tej szkole od szkoły czy od rodziców, ale na przykład w wielu szkołach spotkałyśmy się z dzieciakami, które do tych szkół chodziły, już chodzą i żeby się dowiedzieć od nich, jak to rzeczywiście jest w praktyce. Do tego bardzo was gorąco zachęcam. Trzeba sobie zrobić burzę mózgu, czy brainstorming, czy obecnie modniejszy brainwriting, czyli że spotykam się na przykład z jakimiś zaufanymi osobami, które są fajne, mądre, czasami może się troszkę lepiej na niektórych rzeczach znają i sobie siadamy razem i proszę ich o pomoc w tej kwestii, tak? Czyli sprawdzam obszary, dowiaduję się, najpierw robię taki brainstorming szeroki, czyli jakie są w ogóle obszary do wzięcia, jakie są te nowe zawody, jakie są teraz zawody, które przetrwają najbliższe lata, tak? Żebyśmy też próbowali przekwalifikować się na zawód, który ma jakąś przyszłość, to najbliższe kilka lat. To niekoniecznie musi być przyszłość 50 lat, ale jeżeli jest w miarę w danym obszarze bezpieczny przez najbliższe 3-5 lat, to też jest super ważne, żeby wiedzieć, tak? Więc taka burza mózgu wymaga też zapytania innych osób w swojej sieci zawodowej, szukać wskazówek różnych. Ja niekoniecznie, nie wiem, na temat doradztwa zawodowego, mówiąc szczerze, jest to dla mnie trudne, dlatego że niewielu jest bardzo doradców zawodowych, którzy bardzo dobrze rozumieją już ten szybko zmieniający się rynek. Ja raczej widzę swojego doradcę zawodowego w postaci sztucznej inteligencji i bardzo was gorąco też zachęcam do użycia takiego zwykłego nawet czatu GPT do tego, żeby pomógł wam w takim brainstormingu, czy pokazywałam w którymś momencie aplikację, też wrzucę ją do tego podcastu, która pomaga w brainstormingach. Ale chat GPT czy jakakolwiek inna odmiana generatywnej sztucznej inteligencji pomoże nam na każdym etapie przynajmniej zderzyć myśli. Więc wszystkie te punkty, które opisuję, to jest dobry moment, żeby uruchomić taką technologię i sobie z nią pogadać o tym. Też opytajmy ludzi na social mediach, tak? Pytajmy ludzi na LinkedInie. Wiele osób nam odpowie na różne pytania. Do mnie dużo ludzi też czasami pisze z jakimś pytaniem dotyczącym czegoś, co ja wiem, co się robi. Wiele osób, które na przykład chce założyć fundację, umawia się ze mną, czy z Elą Wojciechowską, która naszą fundację prowadzi, jest jej szefową. Jak to się robi, jak zakładać fundację, chce robić fundację, czy w fundacji zarabia się pieniądze, czy nie, ile, jak i tak dalej. Jeżeli chcemy założyć własny biznes. W pewnym momencie była taka bardzo duży trend na to, że ludzie, którzy mieli 20 lat przepracowanych z korporacji, bardzo chcieli pracować jako konsultanci, coachy, mentorzy. I to pamiętajmy o tym, że też ma swoją, te wszystkie zawody, które są modne, mają swoją pojemność i też pytanie, czy jesteśmy sobie w stanie znaleźć klientów. Też przekwalifikowując się na działalność własną, też musimy się bardzo dobrze do tego przygotować. Taka średnia od momentu założenia do firmy do tego, że kiedy naprawdę odbieramy taką sensowną pensję, to abstrahując od tego, że czy ta firma przetrwa, to jest między 12 a 24 miesiące, a nie 3. Nie 3 do 6, tylko 12-24. Chyba, że zaczynamy do klientów, do których adresowaliśmy się wcześniej, robić te same rzeczy, które robiliśmy wewnątrz organizacji, tylko w swojej organizacji własnej. To może być trochę inna sytuacja, ale ona się wcale nie za często zdarza. Zbadajmy, co się dzieje na rynku. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają oferty pracy, ile ich jest, w jakim obszarze. Przejrzyjmy różnego rodzaju podcasty, w których jest napisane i pokazane różnego rodzaju zawody. Są podcasty prowadzone przez konkretne osoby prowadzące dane na przykład w tym zawodzie, o czym jest ten zawód. I bardzo dużo takich podcastów jest. I zachęcam was do tego, żeby przeszukiwać sieć, żeby korzystać znowu tutaj ze sztucznej inteligencji, która nam takie rzeczy podpowie. Żeby wchodzić na konta, czy polubiać konta osób zajmujących się takim właśnie szeroko pojętą slash przyszłość, slash technologia, slash HR trochę, tak? Slash rozwój zawodowy. I te wszystkie konta obserwować. My bardzo dużo piszemy rzeczy w moich podcastach, w historii moich podcastów jest bardzo dużo. To jest drugi na przykład podcast na temat przekwalifikowywania. W pewnym sensie trochę podobny z tym, co pokazywałam poprzednio. Choć jest sporo też nowych informacji i to takie rzeczy trzeba sobie odsłuchiwać. Myślę, że wiele innych osób też prowadzi, czy podcasty, czy na YouTube jest cała masa materiałów, czy polecam bardzo Coursera, Udemy, te wszystkie wielkie platformy kursowe. Polecam czytanie oczywiście ocen różnych kursów, bo to, że coś wisi na Kurserze, nie znaczy, że jest rewelacyjne. Może też być tak samo dobre, jak i słabe. Może być dobry wykładowca, jak i słaby. Jest cała masa różnych kursów. Warto się przede wszystkim najpierw dowiedzieć, jak one wyglądają w rankingach i dopiero je brać, tak? Coursera i Udemy mają to do siebie, że te kursy są bardzo tanie, więc jeżeli nie stać nas, albo chcemy popróbować, albo chcemy wypróbować, to cała masa wiedzy na tych platformach jest darmowa. Coursera, Udemy i edX. edX też rewelacyjna platforma. Wiele już materiałów na tych platformach jest dostępnych w języku polskim, no, czy się duża większa część w języku angielskim, więc to są rzeczy, które też możemy robić. Bardzo stwórzmy plan działania i tu też fajnie spracować ze sztuczną inteligencją, bo ona nam bardzo ładnie ułoży taki plan działania. Od zdefiniowania celu, przez różne kamienie milowe do ich osiągnięcia, jak przeprowadzić wszelkiego rodzaju pytania, badania, doświadczenia, jak zawęzić, jak sobie wybrać taką shortlistę, jak się potem zawęzić. I dopiero jak już sobie wybierzemy, może to być jeden zawód, ale możemy w skopie danego obszaru, niekoniecznie zalecam wam wybrania sobie trzech bardzo różnych zawodów, no bo trudno się będzie do nich przygotować. Raczej jeden obszar, ale to może być obszar, a niekoniecznie stricte zawód, tak? Czyli w tym obszarze może być na przykład typów zawodów 2 czy 3, typów stanowisk 2 czy 3. I pamiętajmy, że czasami, jeżeli chcemy rzeczywiście wykonać zmianę, to będzie wymagało zmiany też naszego wizerunku w mediach społecznościowych, gdzieś widoczności naszej online. Pamiętajmy o tym, że właśnie też dzisiaj CV wyglądają też inaczej. Jeżeli ktoś 20 lat CV nie przygotowywał, też warto. Wrzucałam i na moim Instagramie jest post, który jest centralnie przeznaczony temu, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zmiany pracy. To jest też coś, co trzeba sobie jeszcze raz przeczytać. I tam są i konkretne prompty, i konkretne wskazówki, jak poprosić technologię, żeby napisała, przygotowała z nami CV, przygotowywała nas do rozmowy kwalifikacyjnej. To jest świetne do tego narzędzie. Pamiętajmy, żeby wykorzystać sieć kontaktów. Jeżeli mamy 30, 40, 50 lat, tych kontaktów jest bardzo dużo. Nie bójmy się odzywać do ludzi, których nie mamy 10 lat, nie mieliśmy z nimi kontaktu. Oni być może bardzo się ucieszą, że się z nimi skontaktujemy, a jeśli nie, to skontaktujemy się z kolejną osobą. Tych ludzi jest bardzo wielu. Ktoś nam rzeczywiście udzieli jakiejś ważnej, ciekawej wskazówki. Pamiętajmy, że warto się pokusić o możliwość odbywania stażu, wolontariatu, różnego rodzaju praktyk, które pomogą zdecydować, czy dana branża, czy dziedzina jest dla nas odpowiednia i czy zapewni doświadczenie, które na przykład wyróżni nas na tle innych kandydatów, bo czasami może być coś, że będziemy musieli popracować dodatkowo w weekendy, gdzieś tam za darmo albo coś porobić. Teraz mamy te kariery bardzo takie wielowątkowe, więc wielu z nas pracuje w 2 czy 3 organizacjach, tak? Może warto ten jeden strumień pracy zostawić właśnie na budowanie już doświadczenia w nowym obszarze. Rozważajmy różne zasoby edukacyjne. Tak jak powiedziałam, bardzo fajnych, dużo warsztatów. Też duże, jeżeli chcemy na przykład uczyć się technologii, no to ja też o tym mam kilka postów u siebie na Instagramie. Jest sporo organizacji technologicznych, jak właśnie Google, Facebook, czyli Meta, Amazon, które organizują swoje kursy. Jest też cała masa materiałów wideo na YouTubie, z których możemy się sporo dowiedzieć, sporo nauczyć, żeby zrobić też potem dobre wrażenie na tych różnych rozmowach. I pamiętajmy, zachowajmy motywację, bo jeżeli to jest długotrwały proces, to on może mieć ups and downs, możemy być podłamani, powiedzieć, to jest nie dla mnie, mam to gdzieś. I trzeba wtedy trzymać sobie tą motywację i dlatego znowu tutaj wracam do tego punktu, do procesu zmiany zawodu potrzebna jest cała wieś, czyli wszyscy nasi bliscy muszą nas w tym wspierać, bo może wymagać czasu, trzeba też takie małe, milowe kroki, małe zwycięstwa po drodze doceniać i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby taką motywację w sobie pielęgnować. Próbujmy przetestowywać też te zawody właśnie, próbować różnych praktyk. Dużo jest, tak jak mówię, podcastów, które pokazują różne zawody trochę od bebechów, od środka, bo malowanie trawy na zielono nie jest dobre, jeżeli chcemy potem gdzieś coś robić przez kolejne 3-5 lat, więc porozmawiajmy z osobami. Piszmy na LinkedInie do osób, które piastują ciekawe stanowisko. W ogóle przeglądajmy LinkedIna pod kątem na przykład nazw stanowisk, pod kątem tego, co się za tym stanowiskiem kryje. Ludzie mnóstwo rzeczy piszą, bardzo ciekawych, a LinkedIn jest dosyć wiarygodny pod tym względem, że jednak ludzie tam są z imienia, nazwiska, stanowiska i firmy, w związku z czym też raczej też bardziej przykładają się do sprawdzania tych danych, o których tam piszą. Pamiętajmy. No i tyle. I jeszcze taki ostatni punkt, po 40, po 50, naprawdę to jest kwestia mindsetu, to jest kwestia naszego myślenia. Wtedy mamy mnóstwo bardzo ciekawych doświadczeń z poprzedniego życia zawodowego i je trzeba wykorzystywać. Natomiast pamiętajmy o tym, że czasami taki reskilling może się, jak jesteśmy już długo w rynku pracy, to może mieć fajne, wysokie zarobki i czasami ta decyzja będzie się też musiała wiązać w pewnym sensie z obniżeniem naszych zarobków, ale z nauką w kompletnie nowym, świeżym obszarze. Czyli zastanówmy się, czy tego chcemy. Tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest dosyć sporo treści. No, czas pójść i kupić sobie ten fajny nowy zeszyt i fajny nowy długopis może. I otworzyć pierwszą stronę takiego zeszytu, odważyć się i zacząć. Tak, taki proces może trwać pół roku, rok, może trwać dwa lata, zależy na co się chcecie przekwalifikować. Może to trwać kilka miesięcy. Zajrzymy, czy w organizacji coś takiego jest możliwe, czy decydujemy się na zmianę. Odpowiedzmy sobie na te pytania, nauczmy się siebie, nauczmy się swoich potrzeb. Znajdźmy pracę taką, która da nam szansę przez kilka lat mieć fajny zawód. Może interesuje was to, żeby ten zawód też był związany z czymś dobrym dla innych. Polecam gorąco, to jest bardzo, że tak powiem, wzbogacające i dające pewną dodatkową energię do pracy. I życzę wszystkim mądrego reskillingowania i upskillingowania, czyli mądrego dokładania nowej wiedzy i przekwalifikowywania się do nowych zawodów. Technologia nie śpi, będzie nas rzeczywiście zarówno uzupełniała, jak i wyręczała, jak i podmieniała i na tym pulsie trzeba trzymać rękę. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka za tydzień. Polubiajcie, zadawajcie pytania. Jeżeli są dodatkowe pytania, coś jest dla was niejasne, a to są ważne rzeczy, zadawajcie pytania. Jestem na wszystkich mediach społecznościowych i gorąco was zachęcam. Dzielcie się też tą wiedzą. Jeżeli ktoś z waszych znajomych jest w takiej sytuacji, podeślijcie mu, to może się przyda. Dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.